Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc Piotr go ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. Oto słowo Pańskie. Drodzy siostry i bracia, chodzimy śladami bohaterów różnych ewangelicznych postaci, by spotykać się właśnie w Ewangelii, w żywym Słowie z Jezusem. Dzisiaj ta Ewangelia zaprowadziła nas nad Jezioro Tyberiackie i staliśmy się świadkami pięknego, wzruszającego dialogu, tego potrójnego pytania o miłość. Trzeba, żebyśmy to Jezusowe pytanie usłyszeli w swoich sercach. Ale może najpierw zwróćmy uwagę na kontekst tego dialogu. Gdybyśmy przeczytali wcześniejszy fragment 21 rozdziału z Ewangelii świętego Jana, z którego był odczytany ten właśnie tekst dzisiaj, to zobaczylibyśmy, że Jezus po zmartwychwstaniu przychodzi nad Jezioro Galilejskie w takim właśnie czasie, w którym apostołowie, dokładnie siedmiu, wymienia ich ewangelista Jan na początku tego 21 rozdziału, łowią ryby. Zobaczmy, to jest po takim wielkim wydarzeniu jak zmartwychwstanie. Minęło kilka dni, a oni zajmują się już zwykłymi, codziennymi sprawami. Bo trzeba żyć, bo trzeba pracować, bo trzeba zarobić na chleb. To jest nasza historia. My też przeżywamy rekolekcje, może taki trochę czas odejścia, ale przecież jutro wracamy do naszych zwykłych, codziennych rzeczy, do naszej pracy, naszych obowiązków. I zobaczmy, że właśnie w takim momencie przychodzi Jezus. Potem, to jest wzruszające, to jest niezwykłe, potem czytamy, że On jeszcze przygotowuje dla nich na brzegu śniadanie. Taka prozaiczna, zwykła rzecz. Przygotowanie śniadania. Zmartwychwstały Jezus. Co to znaczy, moi drodzy? No to bardzo wyraźnie nam pokazuje, że Jezus chce być z nami nie tylko tutaj. Nie tylko w czasie mszy świętej, nabożeństw, rekolekcji. Ale On naprawdę chce być z nami w naszej codzienności. Chce, żebyśmy o Nim pamiętali, gdy pracujemy, gdy robimy śniadanie, gdy opiekujemy się naszymi dziećmi, gdy przeżywamy nasze codzienne radości, troski, problemy, żeby pomyśleć o tym, że On jest z nami. Żeby sobie ciągle przypominać, że przecież na przykład małżeństwo to jest sakrament, a więc miejsce stałej obecności Chrystusa. Żebyśmy też z naszymi może i małżeńskimi problemami dużo częściej, dużo bardziej do Niego przychodzili, bo On jest z nami, On chce być blisko w naszej codzienności, w naszych zwykłych sprawach. Jeżeli będziemy bardziej czuli, widzieli tę Jego obecność, bardziej szukali, choćby przez to, że będziemy no nawet jakąś bardzo krótką modlitwą, tak zwanym choćby aktem strzelistym, do Pana Jezusa coś powiedzieć w naszym życiu, w tym co robimy, przypomnieć sobie, że chodzimy w Jego obecności, że On jest, to może wtedy będzie nam też łatwiej usłyszeć to właśnie pytanie, które chcemy, by stanęło przed nami na koniec rekolekcji. Czy Ty mnie kochasz? Czy Ty mnie kochasz bardziej niż inni? Czy po tych rekolekcjach kochasz mnie więcej niż wcześniej? Czy Ty mnie miłujesz? Zanim jednak spróbujemy skonfrontować się z tym pytaniem, pójdźmy jeszcze trochę tą Piotrową drogą, tą historią jego życia, bo naprawdę bardzo, bardzo mocno nasze ludzkie życiowe historie wpisują się w historię Piotra. Może być oczywiście taka pokusa, no nie, no bez przesady, Piotr, papież, gdzie ja, zwykły człowiek? Piotr to jest taki właśnie zwykły człowiek, taki z krwi i kości, taki, w którym może łatwiej nam siebie odnaleźć niż w wielu innych biblijnych postaciach. Wróćmy jeszcze raz nad Jezioro Tyberiackie, ale dużo wcześniej. Ten moment powołania Piotra. To się wiąże, pamiętacie to, z cudownym połowem ryb. Całą noc pracowali i nic nie ułowili. Zmęczeni, zniechęceni, z pustymi sieciami. I oto przychodzi Jezus i mówi do Piotra: wypłyń na głębię, zarzuć sieci. Piotr mówi: Panie, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. To nie jest banalne. To jest niezwykłe. Piotr jest fachowcem. Piotr jest rybakiem. Piotr doskonale wie, że ryby łowi się w nocy, a nie w środku dnia. A Jezus, cieśla, wędrowny nauczyciel, cóż On może się znać na łowieniu ryb? I oto ten Jezus mówi Piotrowi, który się zna na tym, na swojej robocie. Zarzuć sieci. Co mógł sobie wtedy Piotr pomyśleć? No przecież ja wiem, że ryby łowi się w nocy. Panie, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. No mógł sobie też pomyśleć, że teraz jak wypłynie na to jezioro i zacznie łowić sieci, to nie tylko, że nic nie złowi, no bo skoro w nocy nic nie złowił, to tym bardziej w dzień, ale jeszcze inni na to patrzą, no przecież będą się z niego śmiać, no cały wieczór może będą opowiadać, jak ten Piotr głupi wyjechał w dzień ryby łowić. A mimo to Piotr mówi, na Twoje słowo zarzucę sieci. Co to znaczy dla nas? Moi drodzy, my też nieraz mędrkujemy, główkujemy tylko po swojemu. Myślimy tylko po swojemu. My jesteśmy mądrzejsi nawet nieraz od Pana Boga. Wiemy, Pan Bóg mówi tak, ale my wiemy lepiej, no bo życie jest takie, bo trzeba być realistą i tak dalej. Piotr nas uczy tutaj zaufania Panu Bogu wbrew ludzkiej logice, kiedy tak trzeba. Zaufać tak naprawdę. Zaufać nawet, gdy wydaje mi się, że to jakoś no, po ludzku nie bardzo. Zaufać Mu wtedy, kiedy nic nie rozumiem. Dlaczego przychodzi na mnie takie cierpienie? Dlaczego coś mi się zawaliło? Dlaczego puste sieci mojego życia, mojego trudu? Kiedy nic nie rozumiem, nie wiem dlaczego, ale wtedy powiedzieć Jezusowi, ufam Ci, Jezu, ufam Tobie. To jest ta postawa, której uczy nas Piotr. I co się dokonuje? Wbrew wszystkiemu, wbrew tej ludzkiej logice, sieci są pełne, aż się rwą. I Piotr w tym momencie dopiero zobaczył i zrozumiał tak naprawdę, z kim ma do czynienia. W tym momencie zrozumiał, że to nie jest tylko jakiś wędrujący nauczyciel, ale to jest ktoś nie z tego świata. W tym momencie zobaczył, jaka jest przepaść między nim, grzesznym człowiekiem, a tym, który wszedł do łodzi jego życia. I upadł Piotr na kolana i mówi, Panie, odejdź ode mnie, bom jest człowiek grzeszny. Odejdź ode mnie, bom jest człowiek grzeszny, bo ja nie jestem godzien być z kimś takim jak Ty. Moi drodzy siostry i bracia, to jest bardzo niebezpieczna pokusa, której wcale nierzadko ulegamy. Nam też nieraz wydaje się, że właśnie ze względu na nasze grzechy, ze względu na historię naszego życia, my nie jesteśmy godni, żeby być tak blisko Jezusa. No może jeszcze na święta, raz na jakiś czas pójdziemy do spowiedzi, do komunii świętej, ale żeby tak na co dzień, tak żyć z Nim w przyjaźni, w bliskości, to nie dla nas, to dla jakichś świętych, wybranych. My nie jesteśmy godni. I nawet w tej pokusie jest taka subtelność, tak może się wydawać, że my tacy pokorni jesteśmy. Ale to jest diabelska pokusa. To jest diabelska pokusa. W tej pokusie, jak tak bardzo wyraźnie słychać echo grzechu pierwszych ludzi i tego, co było po tym grzechu. Zobaczcie, że diabeł najpierw skusił Ewę i Adama, żeby byli Bogu nieposłuszni, żeby popełnili grzech. A potem, jakby nie wprost, ale mówi im, no jak wy teraz wyglądacie? Wy się nie możecie Panu Bogu na oczy pokazać po tym grzechu. I Adam się chowa, zaczyna się ukrywać przed Bogiem. Zamiast wrócić natychmiast do Boga, zamiast szukać na nowo odzyskanej z Nim przyjaźni, Adam zaczyna się chować, uciekać przed Bogiem. Gdzie jesteś, Adamie? Ukryłem się, bo jestem nagi. Ukrył się przed Bogiem. Drodzy siostry, bracia, bardzo niebezpieczna, diabelska pokusa. ukrywać się przed Bogiem, gdy pokona nas grzech, gdy upadniemy, gdy czujemy się niegodni, ukrywać się przed Bogiem. Co Jezus mówi Piotrowi wobec tej pokusy, wobec tych Jego słów: Panie, odejdź ode mnie, bom jest człowiek grzeszny. Piotr nie mówi: Piotrze, nie przesadzaj, taki grzeszny to ty nie jesteś. Nie. Jezus wie, że Piotr jest grzeszny. Jezus wie, że Piotr jest niegodny, tak jak każdy z nas jest grzeszny i niegodny. Jezus to wie. Ale jednocześnie mówi: nie bój się. Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Nie bój się, że jesteś słaby, grzeszny. Bo Jezus wziął na siebie twoje grzechy. Bo z Nim naprawdę mogę wszystko. To, co święty Paweł nam powie, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W Nim, nie w sobie, nie w swoich siłach, w Nim. I mimo tej grzeszności, na tej kruchości ludzkiej, Jezus buduje misję Piotra. Nawet potem powie Piotrowi, że będzie skałą, na którym oprze się Kościół, na którym oprą się inni. Problem zaczyna się wtedy, gdy Piotr za bardzo uwierzy w siebie. On miał bardzo gorące serce. To jest wspaniały, szlachetny człowiek. To były bardzo szczere porywy serca, gdy Jezusowi powie na ostatniej wieczerzy: Panie, choćby wszyscy Cię opuścili, ja nie, życie moje oddam za Ciebie. Przecież to on ma w sobie też odwagę ogromną, gdy w ogrójcu bierze ten miecz do ręki i uderza w sługę arcykapłańskiego. Sam jeden staje w obronie Jezusa. On ma naprawdę w sobie mnóstwo zapału i dobrej woli, ale też za bardzo liczy tylko na siebie, za bardzo myśli tylko po ludzku. Jest też taka scena jeszcze przed męką Pana Jezusa, kiedy Jezus tę mękę już zapowiada i mówi, że przyjdzie to na Niego, że będzie wydany i zabity. I wtedy Piotr mówi też z porywu gorącego serca: Panie, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. A Jezus wypowiada do niego bardzo surowe, mocne słowa: idź precz, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Do tego Piotra, który ma być skałą, mówi: szatanie, idź precz. Piotr się wtedy rozsypał, gdy liczył za bardzo tylko na swoje siły. To się dzieje, wiemy dobrze, w którym momencie. To jest właśnie ten arcykapłański dziedziniec, gdzie następuje ten dramat, moglibyśmy powiedzieć, ta tragedia Piotra. To zostało mu do końca. Ci z was, którzy byli w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, mają zapewne przed oczyma tę figurę Świętego Piotra, której dotykamy. Artysta oddał to w taki sposób, że są wyżłobione takie bruzdy przy oczach. Właśnie jakby chciał nam mówić, że Piotr całe życie gorzko płakał nad tym swoim grzechem, tym potrójnym zaparciem. Ale ten moment to jest też tak naprawdę początek nawrócenia Piotra. Przypomnijmy to, trzykrotnie się wyparł. Nie znam tego człowieka. I potem ewangelista Łukasz pokazuje ten niezwykły, wzruszający moment, kiedy przechodził obok Jezus, obrócił się i spojrzał na Piotra. Moi drodzy siostry i bracia, wystarczyło, że spojrzenie Piotra spotkało się ze spojrzeniem Jezusa i Piotr już wiedział, że miłość Jezusa jest większa niż jego grzech. To był wielki grzech, to był wielki grzech. Trzykrotna apostazja, trzykrotne wyparcie się Jezusa po tym wszystkim, co przeżył. To był wielki grzech. Ale wystarczyło, że Szymon Piotr spojrzał na Jezusa i zobaczył, że miłość jego jest większa niż ten wielki grzech. I gorzko zapłakał. To jest ten moment, w którym to powtarzamy, to co mówiliśmy już w niedzielę, to są te błogosławione łzy. Jeszcze się kiedyś rozsmucę, jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie. Jeszcze tak strasznie zapłaczę, że przez łzy Ciebie zobaczę, Chrystusie. To właśnie się stało, On przez łzy zobaczył tę miłość Chrystusa większą niż grzech. Ale przez te łzy zobaczył też prawdę o sobie. O człowieku, który nie jest tylko skałą, ale jest słabym człowiekiem, grzesznikiem. I wreszcie stajemy już w tym momencie Ewangelii, który odczytaliśmy. To trzykrotne pytanie. Piotrze, czy Ty mnie kochasz więcej? Oczywiście, że to trzykrotne pytanie to jest jakaś aluzja do tego trzykrotnego zaparcia się Piotra. Ale zobaczmy, że Pan Jezus nie robi Piotrowi jakichś wyrzutów. Nie mówi: Piotrze, jak mogłeś, tak się na Tobie zawiodłem, miałeś być skałą, co Ty zrobiłeś? Nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. Znów nie oznacza to, że Pan Jezus zamazuje ten grzech, że mówi: to jest drobiazg, nic się nie stało, Piotrze, już nie mówmy o tym. Pan Jezus wie, że się stało. I Piotr wie, że się stało, że bardzo dużo się stało. I przebite ręce i nogi Jezusa są dowodem na to, jak wiele się w tym czasie stało. Ale Jezus już do tego grzechu nie wraca. Jak nie wraca do naszych grzechów, które wyznajemy w sakramencie pokuty. I dla Jezusa w tym momencie ważne jest tylko jedno. Czy Ty teraz, czy Ty mnie kochasz więcej? Czy Ty mnie kochasz? Tylko to się liczy. Moi drodzy, nie dziwmy się, że Jezus pragnie tej naszej miłości. Bo tak naprawdę decydujące o naszym także życiu wiary, o naszym chrześcijaństwie, o naszej relacji do Pana Boga i to codziennie powtarzamy, jest właśnie to, czy sercem to przeżywamy, czy jest w nas miłość, czy chcemy. Miłość tak naprawdę porządkuje nasze życie. Także jeżeli chcemy, by było owoce sakramentu pokuty, by nasze życie się jakoś przemieniało, to musi to być związane z miłością, z tym, że kochamy. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz opowiadał o takim, już nie pamiętam, czy to on sam, czy jego znajomy ksiądz, chodził regularnie, jak to bywa w pierwsze piątki, do ludzi chorych z Panem Jezusem i między innymi odwiedzał taką rodzinę, w której trzypokoleniowym była babcia, dzieci tej babci, no i wnuczki, dwie wnuczki, dziewczyny 17-19 lat. Bardzo sympatyczna, miła rodzina, pobożna, religijna, ale mówi, że ten ksiądz, że to, co zawsze go jakoś uderzało, to taki straszny bałagan w pokoju tych dziewczyn. No, z chłopakami to jeszcze różnie bywa, ale dziewczyny w tym wieku no raczej trochę pilnują porządku, a tam, mówi, straszny był bałagan. I kiedyś nawet tak zapytałem, mówi, dlaczego te dziewczyny. Ojciec mówi: no proszę księdza, no są prawie dorosłe, no nie będziemy za nie sprzątać. Mówimy im, tłumaczymy, no ale co zrobić? No i potem któregoś tam razu przychodzi i widzi, że sytuacja jest diametralnie inna. No, zupełny, całkowity porządek. Wszystko posprzątane na tip-top. Mówi, że nawet nie pytał już ojca. Sam jakby się domyślił, uśmiechnął i mówi: proszę księdza, młodsza córka się zakochała. Odkąd chłopak przychodzi do domu, mamy idealny porządek. Moi drodzy, naprawdę tak jest, że można nakazywać, gadać, pokazywać nakazy, zakazy, ale jeśli nie ma miłości, nie ma motywacji. Dobrze przeżywana miłość porządkuje nasze życie. Dobrze przeżywana miłość sprawia, że stajemy się inni po prostu. Zmieniamy się ku dobremu, miłość przemienia ku dobremu, dlatego Jezus pragnie naszej miłości i dlatego stawia nam to pytanie, tak jak postawił je Piotrowi. Czy ty mnie kochasz więcej? No i co ten biedny Piotr miał odpowiedzieć? Spróbujcie sobie to wyobrazić. Przecież wtedy tam wokoło stoją też inni. Tam jest między innymi Jan. Ten Jan, który do końca był przy Jezusie. Ten Jan, który nie tylko się nie zaparł, ale trwał przy krzyżu do ostatniego momentu. I teraz ten Jan słucha i inni słuchają, oni wszyscy wiedzą, co Piotr zrobił. No i jak ten Piotr teraz ma odpowiedzieć na pytanie, czy ty mnie kochasz więcej niż oni? Jak on ma odpowiedzieć na to pytanie? Ale przecież ten sam Piotr doskonale też wie, że skłamałby, gdyby powiedział, że nie kocha, bo kocha. Wiecie, warto sięgnąć jeszcze do tego wcześniejszego fragmentu z 21 rozdziału Ewangelii Świętego Jana i zobaczyć, co się tam dzieje, gdy tych siedmiu jest na łódce i nagle rozpoznają, że ten na brzegu to jest Jezus. Nie Jan, nie żaden inny, ale Piotr wskakuje od razu do wody. Płynie, wpław, żeby być szybciej, żeby od razu być przy Jezusie. To co, to on nie kocha? On kochał nawet wtedy, kiedy był na arcykapłańskim dziedzińcu. Też kochał. Tyle, że ta miłość wtedy przegrała ze strachem, ale kochał. I dlatego gorzko zapłakał, bo kochał. Bardzo mi się podoba, jak jezuita, ojciec Wojciech Żółek w swoich fantastycznych, pięknych rekolekcjach dla grzeszników, rozważając właśnie ten fragment, ten dialog, mówi tak, że warto się wsłuchać w to takie pokorne wyznanie miłości. Te słowa człowieka doświadczonego przez życie, mężczyzny po przejściach. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, co ja zrobiłem. Ty wiesz, co ja zrobiłem. Ty wiesz, jak się zaparłem. Ale Ty wiesz też, że Cię kocham. I moi drodzy, jestem przekonany, wierzę, że tak to czujecie, że dzisiaj każdy z nas dokładnie tak samo ma może jakiś opór, żeby tak powiedzieć Jezusowi: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham, bo może mamy jeszcze w pamięci nasze grzechy, nasze słabości, które nam jakoś doskwierają, bo wiemy, że nieraz nie zdaliśmy egzaminu z tej miłości i może czujemy się tak trochę skrępowani, żeby tak powiedzieć Jezusowi: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Ale wiemy też przecież, żebyśmy skłamali, gdybyśmy powiedzieli, że Go nie kochamy. Bo przecież gdybyśmy Go nie kochali, nie byłoby nas tutaj. Nie przychodzilibyście tutaj bez miłości do Niego w tym świecie, w który tak ogromnej części o nim zapomniał. Przecież to jest jakieś pod prąd wasze chodzenie tutaj. Bez miłości by się nie dało. Bez miłości szybciutko byście o nim zapomnieli. Zwłaszcza tu. Dlatego nie bójmy się. Nie bójmy się dzisiaj Jezusowi tak szczerym sercem powiedzieć: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. A jeśli jakoś może jeszcze mi to przez usta nie przechodzi, to przynajmniej tyle. Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że chcę kochać Cię więcej, że po tych rekolekcjach chcę kochać Cię więcej. Chcę żyć lepiej. Chcę kochać Cię więcej. A że czasem mamy takie doświadczenia, przecież serca nasze stygną zbyt szybko, że nie zawsze potrafimy wytrwać. To nic. To nic. To jest też taka Jego miłość, że On powielekroć będzie nas o to pytał i wciąż będzie czekał na nas, że znowu wrócimy i znowu będziemy chcieli bardziej. Ale prośmy też Go. Prośmy też Go, żeby dał nam taką łaskę gorącego serca, żeby On rozpalił w sercach naszych miłość większą. I pilnujmy, może bardziej niż dotąd, tego żaru. I troszczmy się o to, by ten ogień nie gasł, by szukać większej z Nim bliskości. Jak to robić? Jak to robić? Myślę, że wszyscy jakoś wiemy. Przede wszystkim znów uczy nas tego historia Piotra. Nie liczyć na swoje siły tylko. Piotr, gdy był z Jezusem, był jak skała. Bez Jezusa rozsypał się jak piasek. A więc trzeba nam być blisko Jezusa, liczyć na Niego. To są zwyczajne rzeczy. To jest codzienna dobra modlitwa. To jest próba tego odnajdywania siebie w Ewangelii, rozważanie Ewangelii, tak jak to robiliśmy w tych rekolekcyjnych dniach. Gdy jesteśmy, rozważamy Słowo Jezusa, to naprawdę jesteśmy tak bardzo blisko Niego. On jest wtedy z nami. To jest sakrament pokuty. Nie tylko od Wielkiego Święta, ale na co dzień. To jest Eucharystia, Komunia Święta, którą przyjmujemy, ten pokarm na drodze. W pierwszej Księdze Królewskiej odnajdujemy taką bardzo ciekawą historię proroka Eliasza, który był wielkim, gorliwym prorokiem, ale też miał moment zniechęcenia, takiej depresji wręcz. To są też doświadczenia wielu ludzi na drodze do Pana Boga. Jakieś chwile zniechęcenia, ciemnej nocy. Jemu się już żyć nie chciało, pragnął tylko umrzeć. I prosił Boga: zabierz mnie teraz, Boże, boś nie chciał żyć. I wtedy Bóg nie zostawia go samego w takiej sytuacji, ale właśnie przez anioła daje pokarm na drogę i mówi: wstań, jedz, czeka cię droga. To jest obraz Eucharystii. Nas czeka droga, ale żebyśmy nie ustali w tej drodze, żeby nie wystygła nasza miłość, trzeba się karmić w Eucharystii. Bardzo ważna jest też wspólnota Kościoła. Moi drodzy, tu się czuję, wy jesteście naprawdę siłą. Macie piękną wspólnotę tutaj, to się czuje. Piotr być może by się nie zaparł na tym arcykapłańskim dziedzińcu, gdyby nie był sam. On się znalazł w obcym, wrogim środowisku, sam jeden i się załamał. Nie można być samemu. Jest wspólnota Kościoła, bardzo ważna. To jest nasza siła. No i moi drodzy, też mieć trochę pasji, takiego podchodzić do spraw z wiary, nie tylko tak, że trzeba tyle czy tyle, ale z zapałem, z entuzjazmem. Zobaczcie, jak ktoś ma jakąś pasję, no ja nigdy tego nie mogę zrozumieć, jak można wstawać w środku nocy, brać wędkę, jechać gdzieś i całymi godzinami bez ruchu, nieraz mokro, zimno siedzieć. No a dla wędkarzy zapalonych to jest po prostu no, największa frajda i oni to zrobią. Alpiniści, żeby wejść na szczyt, to się męczą, siódme poty wylewają, życie ryzykują, żeby zdobyć szczyt. To jest jakaś pasja. Jeżeli z pasją do czegoś podchodzę, to zupełnie inaczej to przeżywam. Spróbować trochę się zapalić i próbować zapalić swoje dzieci. I na koniec, ostatni fragment tej Ewangelii. Piotr, po tym jak Jezus powiedział do Piotra, pójdź za mną, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi. Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa, Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus, jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Jezus mówi i potem mówi, ty pójdź za mną. Moi drodzy, to jest słowo, które Jezus mówi do każdego z nas. Ty pójdź za mną. Chrześcijaństwo to jest pójście drogą życia za Jezusem. I nie oglądaj się na innych. Jeżeli, co tobie do tego, mówi Jezus, gdy on zapytał, co będzie z Janem. Co tobie do tego? Nie mów, a ci tam Belgowie czy inni, oni w ogóle do kościoła nie chodzą, to ja muszę. A ktoś tam inny żyje jeszcze gorzej niż ja. A ktoś... Co tobie do tego? Ciebie Pan Bóg kiedyś nie będzie pytał, jak postępowali inni, tylko jak ty żyjesz. Ty pójdź za mną. Niech nasza droga po rekolekcjach to będzie właśnie takie pójście za Jezusem. Z miłością, na jaką nas stać. Niech będzie w nas taka radość i szczęście bycia blisko Jezusa. Amen.